I kurczę, wyciągnął mnie z tym czekanem. My zaczęliśmy spadać przez te kozły, przez te progi, obijać się. No to straszne. To jest straszne. Ja się modliłem, żeby chciałem już umrzeć, żeby już tak bolało to wszystko. I potem nagle czuję, że się zsuwamy. Tylko tą głowę zawinąłem tak rękami i czekałem, kiedy się walnę o tą ścianę i po mnie jest. Ale nie ma tego.
Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Kilka dni temu TOP ogłosił 4. stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Poinformowano także o zamknięciu wszystkich szlaków. Lawiny są olbrzymim zagrożeniem w Tatrach. Co roku dochodzi do wypadków z ich udziałem. Niestety tej zimy nie było inaczej i również doszło do wypadków, w tym wypadków śmiertelnych w wyniku zejść dużych mas śniegu. Często to zagrożenie jest niestety trochę lekceważone przez turystów, dlatego dzisiaj chciałbym przedstawić Wam historię, którą opowiedział mi Ryszard Warecki, himalaista, pierwszy Polak, który zdobył Shisha Pangme. I dzisiejsza historia powinna być taką przestrogą dla wszystkich tych, którzy lekceważą ostrzeżenia wydawane przez ratowników i mimo to idą w góry. Do tego tragicznego wypadku doszło w Tatrach w 1975 roku i została ta historia dokładnie opisana w książce Ryszarda Wareckiego Nie ma jak pod górę, którą Wam bardzo polecam. Zawsze pamiętajmy o tym, że w górach najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Partnerem kanału jest sportano.pl, gdzie znajdziecie zarówno sprzęt outdoorowy, jak i wiele akcesoriów do różnych aktywności sportowych. W aplikacji Sportano, do której link znajdziecie w opisie pod filmem, z kodem SZCZYTOMANIAK10 otrzymacie 10% rabat na Wasze zakupy. W poprzednim miesiącu ten rabat był 5%, teraz mamy większy 10%, więc myślę, że warto skorzystać.
Partnerem kanału Szczytomaniak jest sklep sportowy Sportano. Najlepszy wybór butów, odzieży i sprzętu w góry odkryj na sportano.pl i w aplikacji mobilnej Sportano.
Cofnijmy się do marca 1975 roku, kiedy w Tatrach nie było tylu turystów i taterników co dzisiaj. Wówczas z Zakopanego do Morskiego Oka można było dostać się autobusem. Ale zimą ze względu na śnieg i zagrożenie lawinowe zatrzymywały się one nie na parkingu pod schroniskiem, a znacznie niżej na Włosienicy, około 15 minut spacerem od Morskiego Oka. Autobusy przestały kursować na tej trasie w 1988 roku. 22 marca z Katowic do Zakopanego wyruszyła trójka wspinaczy: Ryszard Warecki, Andrzej Olszewski oraz najmłodszy 17-letni Andrzej Smul, dla którego był to pierwszy wyjazd w Tatry. W Morskim Oku dołączyli do nich Andrzej Stochnioł i Krzysztof Rękosiewicz. Ryszarda Wareckiego zapytałem, jak pamięta tamten wyjazd.
70. lata, to początek moich wspinaczek w Tatrach. To wszystko było wielką przygodą, to raz, a drugi to były małe wyprawy. To w chwili obecnej wyjazd w Alpy mniej więcej się wiąże z tym samym, co kiedyś wyjazd w Tatry. Jak nie więcej w Tatry trzeba było przygotowań robić. No więc dwuja bęc. My wyjeżdżaliśmy zazwyczaj nocnym pociągiem, bo był taki nocny pociąg, że wyjeżdżał około 10-11 wieczorem, no i na godzinę 6 rano mniej więcej był w Zakopanem.
Z Katowic,
tak. I on, ja nie wiem, czy on był, jeszcze nie pamiętam, czy był z Katowic, czy on czasami ze Szczecina, Szczecin Przemyśl to był taki, a do Zakopanego to albo tam z Gliwic jechał, chyba z Gliwic on startował, albo z Katowic, już nie pamiętam, mniejsza z tym. W każdym razie jedziemy pewne na jeden z kolejnych wyjazdów. Nam się udało, bo tym razem nam się bardzo udało, bo przychodzimy do pociągu, siadamy, wchodzimy, wszędzie pełno, a jeden przedział pusty totalnie, nie ma nikogo. Patrzymy dlaczego, bo szyba wybita. No to nam to nie przeszkadza w ogóle, dla nas to kurde po prostu świetnie. Żeśmy od razu tam wleźli, wyciągnęli śpiworki, rozłożyli śpiworki puchowe, wleźli do śpiworków i było tak jak na biwaku, niczym się to nie różniło, było po prostu fantastycznie. Wchodzimy sobie, przespaliśmy sobie spokojnie, przyjeżdżamy do Zakopanego. Opowiadam jedną z historii, którą przeżyłem w Tatrach. Przyjeżdżamy do Zakopanego, godzina 6 rano i co tu robić? Nic, nie ma co robić. bo nie ma gdzie pójść, nie, w Tatry do Morskiego Oka nie dojedziemy, bo były 3 autobusy. Jeden startował rano koło 7, drugi koło godziny 13 i ostatni koło, czy tam koło 10, 11, trzeci chyba o 14 startował, żeby o 16 z powrotem wrócić i koniec, bo tam godzinę jechał. On zabierał ludzi o godzinie przed 16, zabierał ludzi z Morskiego Oka, no i zjeżdżał na dół do Zakopanego. Przy czym te dwa pierwsze autobusy były zajęte przez tu, wykupione bilety były już pół roku wcześniej przez domy wczasowe dla turystów i na nie się nie było szansy najmniejszej załapać i zostało tylko ten trzeci, który jechał pusty, bo on jechał po tych turystów, którzy już tam wyjechali i czymś musieli wrócić. I tym mogliśmy my wyjechać, a wrócić pierwszym. No bo pierwszy wracał, zawiózł i wracał pusty. No więc to były te dwa autobusy, którymi można było tam się dostać do Morskiego Oka, a wtedy dojeżdżało się nie na tutaj tak jak teraz, że przy przejściu granicznym, tylko się wyjeżdżało na Palenicę i stamtąd już było 20 minut na piechotkę i jesteśmy w schronisku. Tak też zrobiliśmy, cały dzień łaziliśmy po Zakopcu, pojechaliśmy, wieczorem przejechaliśmy do Morskiego Oka. I tu w ogóle takie historie się dziwne wydarzyły, bo była nas tam piątka i między innymi był też taki Andrzej, z nami Andrzej Smul, który pierwszy raz był w Tatrach zimą, jeszcze nie miał 18 lat. No ja wtedy miałem 23 i tak idziemy, śnieg tak skrzypi, taki mróz, niebo rozgwieżdżone, piękne. Ja wcześniej siedziałem przez prawie półtora miesiąca, siedziałem już w Tatrach. Wróciłem tylko na sesję do domu i z powrotem do Katowic i egzaminacyjną i z powrotem wróciłem w Tatry. A oni pierwszy raz zimą, no więc ten... Ja mówię tak do Andrzeja, mówię, co? Bo tak te mięgusza, ściany takie oświetlone, tak fajnie wyglądają. Są, masz stracha? Tak na nie patrzę, jutro tam idziemy, masz stracha? On mówi, nie, nie mam w ogóle. Ja mówię, no zaczekaj sobie. I tak jakby, kurde, jakbym wykrakał to wtedy. No i następnego dnia się budzimy, rano wstajemy, a tu pogoda syfiata, sypie lekki taki drobny śnieżek, chmury, brzydko. No i tak żeśmy się chwilę kręcili, tak koło 10-11 dojrzała w nas taka ochota, żeby jednak pójść te góry. I mówimy, dobra, to pójdziemy Chińczową wprost, zrobimy to tak łatwa taka dwójkowa droga, czyli faktycznie bez liny można iść.
I to też były czasy, że nie było jakby takich... ostrzeżeń lawinowych, nie, stopni ratownicy nie...
Nie było tak, nie. No i kto chciał, no to widać było, że z lawiniastą się decydujesz się iść, no to znaczy wiesz co robisz, nie? No i żeśmy, ale to było tak, że to był taki opad, generalnie śnieg był bardzo zmrożony, firnowy taki ten i na to nasypało trochę z tego świeżego śniegu. I jak te lawiny połowę schodziły, no to one schodzą, one tak mniej więcej wyglądają, jakbyś się w huraganie znalazło. I to jest do wytrzymania, generalnie rzecz biorąc. Jest to groźne, ale można to przetrzymać w miarę nieźle. I szliśmy do góry, jeszcze tam po drodze żeśmy przeszkolili, bo w piątkę żeśmy szli. Przeszkoliliśmy jeszcze tego właśnie Andrzeja, jak się należy zachowywać, jak ta lawina się pojawia i tak dalej. No i nagle szliśmy tak, że ja szedłem w środku jako trzeci. Andrzej szedł przede mną. Kolejny Andrzej szedł, Olszewski szedł jako pierwszy. Nie związani liną tak luźno, żeśmy szli, no bo ten po śniegu się cały czas drepcze, tylko stromo i to jest wszystko. I nagle w pewnym momencie już wychodzimy na blisko Galerii Czubryńskiej i nagle w tym gardle taki się pojawia obok śniegu, widać, że to pędzi, że lawina to jest. Ja tylko krzyczę, uwaga, lawina! I tak patrzę i widzę, jak tak Andrzej się jeszcze tak popatrzył do góry, tak się obrócił, tak machnął czekanem i w tym momencie go ta lawina dosięgła. Ja już tutaj tak ręce wbite trzymam i ta lawina okazała się była bardzo mocna. Tak mocnej piłówki jeszcze nie przeżyłem. I kurczę, już tak zaczyna puszczać, mówię, dobra, przeżyliśmy. I w tym momencie wpadł on na mnie, wydarł mnie tu jak mam te czekan trzymam, tu wpadła jego noga z rakami. Rozcharatał mi tu całe ręce, rozcharatał, ale to dopiero się do szpitalu zobaczyłem. I kurczę, wyciągnął mnie z tym czekanem. No i zaczęliśmy spadać przez te kozły, przez te progi, obijać się. No to straszne. To jest straszne. Ja się modliłem, żeby chciałem już umrzeć, żeby już tak bolało to wszystko ten. I potem nagle czuję, że się zsuwamy, więc już wiem, jestem w badziochu. Więc pazurami, twarzą darłem po tym firnowym śniegu, żeby jakoś wyhamowywać, żeby nie polecieć do maszynki, bo tam jest na dole pod tym bandziochem, pod tym kotłem bandziocha jest bula mięguszowiecka, którą jedną stroną, lewą stroną się w miarę stromo, spokojnie wchodzi do góry, a druga to jest urwisko i nazywane jest maszynką do mięsa, bo tam już 5 ludzi przede mną przeleciało i wszyscy zginęli. I zsuwam się, ja mówię, kurde, wyhamuję jakoś ten lot. Nagle czuję, że jestem w powietrzu, tylko nawet kasku nie miałem wtedy, bo to tak luzacko poszliśmy zupełnie tak na wycieczkę. Tylko tą głowę zawinąłem tak rękami i czekałem, kiedy się walnę o tą ścianę i po mnie jest. Ale nie ma tego. Czuję, że się zsuwam. I tak jak zdezorientowany taki trochę byłem. I nagle zatrzymaliśmy się. Ja mówię, kurczę, co jest ten? Ale mam taki odruch, taki gdzieś tam się we mnie, taki jest lęk, fobia nazwijmy to, że jak się mam, a wypadków miałem bez liku na motorze, różnych, przeróżnych, że mam przekute żebro, złamane żebro i że jak się ruszę gwałtownie, to że to żebro przebije mi płuca. I w związku z czym mam taki ten, że się nie ruszam, leżę i czekam. Czekam, aż się pojawi ból. I po jakimś czasie dopiero jak tego bólu jakoś tak nie czuję, otwieram oczy, widzę, że jestem przesypany śniegiem, ale widzę, że płciutko. Jedną ręką ruszam, drugą ręką ruszam, to rozgrzebałem się. Widzę, że jestem już to się trochę na zewnątrz. Zrobiłem ten, patrzę, Andrzej siedzi tam parę metrów niżej, skulony taki, ten tak się trzyma za głowę. Ja mówię, Andrzej, chodź, no to pomóż mi ten wyciągnąć, bo w międzyczasie próbuję, że nogami jakoś mi nie idzie. Ruszam jedną nogą, jakoś tam się rusza, ale nie chcę spod tego śniegu wyleźć. A drugą ruszam, a tu nagle ból straszliwy. To mówię, o, noga złamana. Mówię, ale nie jest źle. Andrzej, chodź mi pomóc. Andrzej tylko tak popatrzył na mnie i dalej się obrócił i go tak ten i się tak siedzi. Ja mówię, kurczę, to niech strącił mnie jeszcze, nie chce mi pomóc. Ale sam nie jestem w stanie się wyciągnąć. Patrzę, okulary oczywiście zgubiłem, ale mam niezbyt mocną wadę wzroku, więc tam nic się specjalnie nie dzieje. Na stawie u podnóża na morskim oku jakaś grupka ludzi tam się bawi, latają, biegają, coś, więc ja wołam ratunku, ratunku. Oni patrzą do góry, zobaczyli cała ta gromadka jak była, to się obracała i wszyscy gonią do morskiego oka. Ja mówię, nie, tu jeden tam, chodźcie tu pomóc. Gdzie tam polecieli?
Do schroniska
po pomoc. Ale w schronisku też nas obserwowali i chwilę później już grupa taterników GoProwcy, bo to wtedy byli jeszcze GoProwcy, a nie Toprowcy. Wyszła, żeby się tam nami zająć.
A wasi partnerzy byli za wysoko po prostu cały czas?
Nie, ich po prostu nie. On wpadł na mnie. Jakby na mnie nie wpadł, to ja bym wytrzymał też. Oni na szczęście ich ominęliśmy, bo jeszcze dwójka była za mną. Ale na szczęście ich nie zahaczyliśmy, więc oni, ta trójka została i zeszła spokojnie. I ta grupa do tych ratowników dotarła do nas, pytają się, kto Andrzeja sprowadzają na dół, widzę, że go pod ręce wzięli, go sprowadzają. Pytają, wyciągnęliśmy z tego śniegu, się pytają, możesz iść? Ja mówię, nie, mam nogę złamaną. No dobra, przynieśli tobogan, wsadzili mnie na tobogan, zwieźli na dół. W międzyczasie, jak tam już na dole czekamy na ten helikopter, bo helikopter w międzyczasie wezwali, podbiegła jakaś kobieta, mówi, ja jestem lekarką, to jest, i zaczyna oglądać. I mówi, pan Andrzej mówi, on jest w bardzo ciężkim stanie, proszę go natychmiast położyć i ten, nie, no nie może siedzieć. Ci już GoProwcy trochę byli wkurzeni na nią, pani już odejdzie, pani nie przeszkadza tutaj, ten helikopter przyleciał, wysiadł lekarz, ona podbiegła do tego lekarza, we dwójkę oglądali tych, a najpierw Andrzeja, mówił, ciężki przypadek, wsadzić go na nosze do helikoptera, potem mnie to mówią, to wsadźcie go, jemu nic nie będzie. Wsadzili mnie do tego helikoptera i tu znowu jest taki śmieszny helikopter startuje, a ja tu taki poobijany ten, ale do okna biorę i tego, bo chcę Tatry zobaczyć, jak z helikoptera wyglądają. No takie to są historie. No cóż, trafiliśmy do szpitala, no, nie będę tej całej historii opowiadał, ona jest do przeczytania w książce, myślę, że w każdym razie Andrzej parę dni potem umarł. To jedyne, co tak jeszcze mogę powiedzieć, to jak umarł, najpierw przyszła pielęgniarka. rano, bo tam o 6 przychodziła, zawsze tam jakieś obmycie, coś tam. No i tak myję tu, to, to z tego i tam mówię, a ten twój kolega już. Ja mówię, co już? No nie, już umarł. I poszła. Ja tak z tym zostałem. Co prawda podejrzewałem, że może umrzeć, ale to jednak to jest szok. Ale chwilę potem wpada jego matka i z takim płaczem mówi, Andrzej umarł, dlaczego nie ty? Jeszcze teraz mnie rusza. Osiwiałem na pół głowy. Potem to zarosło, ale śmiesznie wyglądało. No to było straszne przeżycie. Ciężkie. No ale że trzeba.
A znałeś Andrzeja z klubu? To był wasz kolega?
Tak, tak, kolega klubowy. Z tym, że jego znałem dość słabo, bo on dopiero do klubu się zapisał i zaczął się dopiero spinać. I to był bardziej kolega Andrzeja Olszewskiego, z którym ja się spinałem. Dość dużo, bo razem żeśmy lubili spędzać czas ze sobą. No a on tam się pojawił. No i tyle, na tym się skończyła ta nasza znajomość.
Ten wypadek tak został opisany w książce Michała Jagieły Wołanie w górach. 23 marca 1975 roku we wczesnych godzinach popołudniowych dwaj taternicy znajdowali się na polach Wielkiej Galerii Cubryńskiej. Lawina zniosła ich niemal na brzeg Morskiego Oka. O 14.10 zaalarmowano ratowników dyżurujących w schronisku, którzy natychmiast pobiegli na lawinisko. Taternicy znajdowali się na powierzchni z wałów śniegu w odległości 15 metrów od siebie. Jeden z nich był nieprzytomny i miał poważny uraz głowy. Wezwano śmigłowiec i o 15.30 ranny był w zakopiańskim szpitalu. Niestety Andrzej Smul zmarł 29 marca 1975 roku, a więc 6 dnia po zejściu lawiny. Ryszarda Wareckiego zapytałem, na co szczególnie powinni uważać młodzi, niedoświadczeni taternicy.
Ja myślę, że to są podręczniki do tego, są szkolenia, są kursy, to tutaj nie mam co się uwewnętrzniać, czy tak uważać, czy tak uważać. Uważać i brać przykład z Wojtka. Lepiej się wycofać i przeżyć. Wojtka Kurtyki.
Bo tak jak wspomniałeś na początku, tam te warunki rano nie były takie optymistyczne, prawda?
To w ogóle nie nadawało się, powiedzmy sobie szczerze, nie nadawało się to do wyjścia. Powinno się siedzieć doma, jak pójść to na wycieczkę, postawię sobie pochodzić, ewentualnie na czarny staw sobie podejść o coś takiego. Na lodospad i poćwiczyć sobie na lodospadzie trochę tam szczekanami, rakami i tak dalej, a nie pchać się wyżej w miejsca, gdzie jednak się sypie, bo sypało się. Cały czas się pyłóweczki, bo pyłóweczki się spały. To głupota była. Totalna głupota. Więc nie warto ryzykować czasami, niepotrzebnie ryzykować.
A miałeś później w karierze górskiej takie momenty, że sobie przypominałeś tę historię i się wycofywałeś, pamiętając, że lepiej się wycofać? Tak jak to motto Wojtka.
Powiem tak. Nie brałem tego nigdy przez pryzmat tego wypadku. Szczerze mówiąc, najchętniej to nie lubię do tego wracać. Bo to mnie za dużo kosztuje. Ale oczywiście, szczególnie to było, powiedzmy, na wyprawie, którą kierowałem na Tiliczmir. Jak Wojtek pokazał, ostatnio żeśmy rozmawiali na ten, bo Wojtek mówił, jaką wy się tam drogę zrobili, bo nie wiedział, nie? Jak pokazałem mu, którą drogę wybraliśmy, zrobiliśmy, mówię, ja bym tam w życiu nie wszedł. Jak byście w taką miejsce weszli w ogóle? A było, tam był tor bobslejowy, po którym te lawiniska schodziły i było tak wytarte, że normalnie lód się szklił. I zresztą w tym miejscu dwa wypadki mieliśmy, bo najpierw Rafał poleciał, jak był ze mną, a potem Rafał Hołda, a potem Janusz Mikołajczyk poleciał. Bo takie było niebezpieczne miejsce i tam się sypały lawiny cały dzień. Pierwszy raz, jak żeśmy tam podchodzili, podeszliśmy tam z Januszem Mikołajczykiem z zamiarem założenia obozu na 6500, ale zatrzymała nas ściana w szczelinie, że 10-metrowa ściana w każdym miejscu przewieszona, myśmy nie mieli żadnego sprzętu, żeby to pokonać i musieliśmy zawrócić. Jak wyszliśmy z tej szczeliny, odeszliśmy kawałek, to nagle taka potężna lawina tamtędy weszła. Gdyby nie było tej szczeliny, to my byśmy byli na jej drodze. I ja już mówię, w tym momencie zacząłem bardzo uważnie obserwować tą drogę i wypatrzyłem, że to jest normalne, w zasadzie nie trzeba to było specjalnego patrzenia, żeby to wiedzieć, że między tak pierwszą a czwartą w nocy to jest taki najbezpieczniejszy okres, bo wtedy prawie wszystko jest zmarznięte, ale nie na tyle, żeby miało ochotę pękać i zlecieć, a nie na tyle rozmoknięte, żeby zaczęło znowu się pękać i lecieć. I żeśmy wszystkie wyjścia robili potem już tylko nocą i tylko o tych godzinach, żeśmy tam wchodzili, żeby to jakoś przejść bezpiecznie. Ale to było bardzo ryzykowne i staraliśmy się jak najmniej chodzić i jak najkrócej tam być, żeby nie zdarzyły się tam takie historie, bo ryzyko było ogromne. I to także to wykorzystało, oczywiście, ale to już świadomość też dużo większa górska w nas była.
A wtedy wy przyjechaliście w te Tatry na weekend, na jeden dzień? Jak
to... Nie, na taki tygodniowy wyjazd.
Takie ferie można powiedzieć.
Tak, to był okres ferii.
To wszystko na dzisiaj. Ta książka Ryszarda Wareckiego kosztuje 90 zł, ale widziałem promocję na stronie wydawnictwa Stapis i można ją otrzymać już za 49 zł. Na pewno pojawią się komentarze, że 90 zł jak na książkę to dużo i skąd ta cena. I faktycznie przychylam się do tych komentarzy, bo obecnie książki są drogie. Sam o tym wiem najlepiej, bo co roku zamawiamy mnóstwo książek, ale po prostu książki są obecnie drogie. Dlaczego ta książka też jest droga? No po drugie jest to taki dość duży format. Jak popatrzymy sobie na nią i na Wołanie w górach Michała Jagiełło, no to ten format jest dużo, dużo większy książki Ryszarda Wareckiego. No i po trzecie też myślę, że też ta cena wynika z papieru, na jakim została ta książka wydrukowana. Bo popatrzcie, jak tutaj na przykład mam książkę, którą teraz czytam, Fondyli, jak jest papier taki offsetowy, czyli taki, który chłonie tłuszcz, taki matowy, bez połysku, on jest dużo tańszy. A jeśli mamy taki papier, jak jest w książce Ryszarda Wareckiego, taki śliski, chyba to jest papier kredowy, no on jest też dużo droższy. Książka ma prawie 400 stron, więc no stąd też pewnie ta cena. I dlaczego jest ten papier kredowy? Ja mam taką teorię, nie konsultowałem jej ani z Ryszardem Wareckim, ani z wydawnictwem Stapis, z którym mam kontakt, ale Ryszard Warecki zajmował się fotografiami w górach, też nagrywał filmy, więc na pewno dużą wagę przykłada do tego, jak wyglądają te fotografie w książce, a na tym papierze kredowym te fotografie wyglądają dużo ładniej niż na papierze takim offsetowym, barwy są takie bardziej nasycone. I wiem, że osoby, które się zajmują często fotografią, to dużą wagę przykładają do tego, żeby jakość tych zdjęć w książce była jak najlepsza. I też jak patrzę nawet tutaj, to tych zdjęć jest mnóstwo. Praktycznie na każdej kartce jest jakieś małe zdjęcie albo taka nawet większa rozkładówka. No i przez to, że jest to papier kredowy, to ta jakość jest bardzo dobra. I wydaje mi się, że też chodziło o to, żeby ten papier był droższy, ale żeby te zdjęcia były bardziej widoczne. Więc myślę, że 49 zł w tej cenie promocyjnej to ciężko znaleźć taką książkę, która też pełni funkcję takiego albumu w tej cenie. Także zachęcam Was do zerknięcia na wydawnictwo Stapis. Nie wiem, do kiedy jest ta promocja, bo to nie było uzgadniane ze mną, tylko z magazynem Góry, który też wydał jakiś artykuł z Ryszardem Wareckim i ta promocja jest dla nich, ale jak opublikuję ten odcinek i się okaże, że promocja się skończyła, to napiszę do wydawnictwa Stapis, żeby jeszcze dla Was o tydzień może wydłużyła tą promocję. No bo 49 zł to jest naprawdę uczciwa i bardzo dobra cena za książkę w tych czasach, szczególnie za tak wydaną, tak jak mówię, duży format plus prawie 400 stron, mnóstwo historii z Himalajów, z takimi postaciami jak Wanda Rutkiewicz, Jerzy Kukuczka, Krzysztof Wielicki, Wojtek Kurtyka, no same gwiazdy i ikony. Także zachęcam Was do zapoznania się, jeśli ktoś też nie chce kupować jednej książki, bo też czasami tak mam, że wolę coś dobrać do koszyka żeby nie płacić za przesyłkę kilka razy, to zachęcam też do zerknięcia, bo widziałem, że jakieś inne książki na stronie też są w promocji. Ze swojej strony mogę polecić Haramosz. To jest taka klasyka literatury górskiej, którą widziałem w bardzo dobrej cenie. Nie pamiętam, chyba 30 zł kosztuje. Także może znajdziecie coś dla siebie. Ja tego odcinka, że tak powiem, nie mam uzgadnianego z wydawnictwem Stapis, ale po prostu można cię skorzystać z tych promocji, które teraz tam są. I zachęcam was do przeczytania tej książki, bo myślę, że mało pojawia się obecnie takich książek, tych postaci trochę drugoplanowych, jak Lech Korniszewski, jak Ryszard Warecki, które dużo widziały, często brały udział w tych takich, no tutaj akurat Ryszard Warecki brał udział przy organizacji wielu ekspedycji, więc on ma też te informacje takie zakulisowe. Bardzo, bardzo interesująca, napisana z takim humorem i żartem książka. Do zobaczenia na szlaku. To wszystko na dzisiaj. Cześć!